Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Dzień dobry panie prezydencie. Janusz Kubicki jest w naszym studiu.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich państwa.
Już w tę niedzielę, panie prezydencie, wybory do sejmiku. Musimy o tym powiedzieć. Między 7 a 21 będzie się kształtowała grupa, która będzie odpowiedzialna za rozwój naszego województwa. Panie prezydencie, wielu naszych słuchaczy zadaje sobie pytanie, po co mam głosować?
Ja uważam, że każdy z nas powinien pójść oddać głos, bo to jest nasz obowiązek. My bardzo często potrafimy narzekać, mówiąc, że coś nam się nie podoba, no ale jeżeli mamy szansę wpływu realnego na to, żeby to zmienić, to nie idziemy i nie głosujemy. Więc jeżeli nie głosujemy, to żebyśmy później nie mówili, że coś nam się nie podoba, w sensie tego, jak będzie dokonany wybór przez tych, którzy pójdą. Ta frekwencja w Polsce nigdy nie jest zadowalająca, bo tak naprawdę, jak mówimy, 50% uważam, że to jest rewelacja, czyli że co druga osoba, jak idzie tam wybory, to jest rewelacja, a ja bym wolał, żeby jednak to było w granicach 80%, bo to świadczyłoby o tym, że jest zaangażowanie, choć z drugiej strony może to też pokazywać i dawać do myślenia wszystkim politykom, którzy kandydują w wyborach, że społeczeństwo odrzuca całość klasy politycznej, wszystkich, którzy są, twierdząc, że nie chce na nich głosować i nie idzie, więc na pewno jest to rzecz istotna. Ja uważam, że każdy powinien pójść, ma szansę wybrać kogoś. To są osoby, które będą rządzić województwem w sensie sejmiku i w sensie kierunków rozwoju województwa, choć w dużej mierze one już są pokazane, te kierunki, i myślę, że wszyscy się z nimi zgadzamy, a warto skorzystać z szansy, aby czy to komuś pokazać czerwoną kartkę, czy na kogoś zagłosować i wskazać mu, że w ten sposób się go popiera. Jest to nasz obowiązek i powinniśmy uczestniczyć w wyborach. Ja mam nadzieję, że pogoda będzie ładna, bo wtedy frekwencja jest zawsze większa.
No i czekamy na wynik. W 80% tyle osób zdaje się głosowało w ankietach dotyczących budżetu obywatelskiego. Byłoby idealnie, gdyby
ale to
tyle
też
osób
pokazuje
poszło
chyba
do wyborów
sytuację. Tak, ale to pokazuje tylko i wyłącznie jedną rzecz, że mieszkańcy wiedzą i czują realny wpływ na to, co dzieje się z pieniążkami z budżetu, czyli że wiedzą, że na coś mogą na coś przeznaczyć środki finansowe, na coś zagłosować.
Ale to źle świadczy o władzy, jak najgorzej, bo sami ufają sobie, zielonogórzanie, a już władzy nie. Co druga osoba pójdzie głosować, oby było więcej
tak
tych
osób. Oby tak poszło, oby tak było, jeżeli patrzymy na Europarlament, to tam co czwarta osoba mniej więcej głosowała, więc to pokazuje, choć z drugiej strony, jak zapytamy typowego mieszkańca naszego miasta, z czym mu się kojarzy europarlamentarzysta, no to myślę, że byłyby dość ciekawe odpowiedzi, ta sonda byłaby dość, że tak powiem, wskazująca, że Parlament Europejski, moim skromnym zdaniem, jest tam do niczego niepotrzebny, bo to jest kilkuset ludzi z całej Europy, którzy nie wiadomo, co robią, bo tak naprawdę, jeżeli o czymś decydują, to nawet nie oni, tylko decydują premierzy czy szefowie państw, spotykając się na szczytach, więc pytanie brzmi, po co nam cała wielka armia różnego rodzaju urzędników, którzy tylko i wyłącznie trwonią pieniądze. Ja tak samo patrzę przez pryzmat Polski. Mamy 460 parlamentarzystów, 100 senatorów, niezrzeszoną armię, niezliczoną armię różnego rodzaju radnych. Sami narzekamy na ilość biurokracji, a z drugiej strony, no, czy nie warto byłoby kiedyś tego wszystkiego co najmniej o połowę obciąć i w pewnym sensie też zaszczędzić na tym. Ja myślę, że jakość życia politycznego by nie spadła, więc wiele przed nami, ale to jest też tak, że wszyscy idą do wyborów z hasłem zmieńmy to, zmniejszmy liczbę, czy to zlikwidujmy Senat, ale tylko idą. Jak już dochodzą do władzy, to się okazuje, że punkt siedzenia zmienia punkt widzenia i wtedy dochodzą do wniosku, że nie, to nawet za mało jest. A z drugiej strony, jak pani też zrobi sondę i zapyta takiego typowego mieszkańca na ulicy, czy on zna wszystkich parlamentarzystów województwa lubuskiego,
ich
wymieni,
plus trzech senatorów,
plus no, zna tych, którzy, że tak powiem, zaszokują czymś w sensie swojego zachowania, ale tak to nie potrafimy. To po co nam, że tak powiem, taka aż duża grupa? Ja byłbym zwolennikiem zmniejszenia na każdym szczeblu, bo w pewnym sensie
no,
to też wygenerowało oszczędności.
Z jednej strony tak, mówi pan też krytycznie o Radzie Miasta, o tych wszystkich urzędnikach. No
ja
ale z drugiej strony, panie prezydencie, pan też kandyduje do sejmiku, do Rady Województwa.
Ja tylko pokazuję, że jest za dużo różnego rodzaju osób, które zajmują się polityką. Ja nie twierdzę, że oni wszyscy są źli, ale uważam, że jakość życia byłaby lepsza, gdyby byłoby ich mniej, bo będzie większa konkurencja. Jak jest większa konkurencja, to wiadomo, że wygrywa najlepszy, więc jeżeli mamy setki, tysiące, dziesiątki tysięcy radnych, to pytanie brzmi, czy jakość życia politycznego spadłaby, gdyby połowę z nich obciąć? Ja uważam, że nie. Jeżeli byśmy popatrzyli na ilość powiatów, czyli starostów, etc., etc., później rad powiatowych jeszcze, to sama. Dlaczego połowy nie obciąć? I tak dalej, i tak dalej. No, wszyscy mówimy, że trzeba zacząć oszczędzać na biurokracji, ale tylko mówimy, więc ja twierdzę, że można zmniejszyć ilość parlamentarzystów, zwłaszcza do Europarlamentu, bo uważam, że gdyby ich w ogóle nie było, to nic by się nie stało, bo to, co powtarzam, rządzą szefowie państw i oni ustalają wszystko, a Unia Europejska później tylko i wyłącznie to klepie, więc po co 60 parlamentarzystów, po co 100 senatorów, jak mamy 460 parlamentarzystów. Nie może być tak, że na przykład z tej grupy 460 zmniejszmy ją do 200 i z tych 200 niech będzie automatycznie wybieranych jeszcze w ramach tego 200 15 czy tam 16, którzy by reprezentowali nas w Europie. Dlaczego tak nie zrobiła? Jak się okazuje, oni też nas w Europie reprezentują, może nie do końca udanie, no jak właśnie. Niektórzy. Więc się okazuje, że tych wszystkich różnych takich rzeczy, które moim zdaniem nic nie wnoszą, jest dużo, więc... Wierzę w to, że kiedyś się uda to zmienić, ale dopóki nie będziemy głosować i nie będziemy chcieli tego zrobić, no to tak będzie wyglądało to życie polityczne.
Panie prezydencie, pan startuje z listy PO, my już o tym rozmawialiśmy w programie, ale jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Co pan zrobi z mandatem, jeśli go pan uzyska?
Wie pani, no, mandat ostatnio dostałem za brak dokumentów, jak jechałem samochodem po raz ostatni, to tak żartobliwie. Ja cały czas powtarzam, że Platforma jest tym ugrupowaniem, które pomogło miastu Zielona Góra najbardziej. Biorąc pod uwagę proces połączenia, to jedyni, którzy się włączyli, pozostali doszli do wniosku, że być może ich to nie interesuje. No a jeżeli kogoś nie interesuje rozwój Zielonej Góry, to mi z nim nie po drodze, bo dla mnie najważniejsze jest miasto. Miasto Zielona Góra chciałbym, żeby się rozwijało dalej dynamicznie, szybko, żebyśmy byli zadowoleni, żeby to było takie najpiękniejsze miejsce do życia dla nas wszystkich, więc stąd w pewnym sensie wspieram Platformę, mówiąc o tym, że to jak to ci ludzie, to pani poseł Bukiewicz, to pan senator Iwan, to pan poseł Sługocki, to są ci, którzy wzięli ulotki, poszli do ludzi, rozmawiali w Warszawie, walczyli, a pozostali tak naprawdę, no niestety w tym zakresie ja dałbym im czerwoną kartkę od razu, bo nie zrobili nic, no, w tym, żeby pomóc nam jako miastu. Zresztą ja wierzę w to, że jak będą zbliżały się wybory parlamentarne, to każdemu z parlamentarzystów, którzy reprezentują Zieloną Górę, damy taki zeszyt 60-kartkowy, by napisał, co zrobił dla miasta Zielonej Góry. Choć podejrzewam, że dla niektórych to 60 kartek to będzie o 60 za dużo, bo oddadzą białe kartki, bo chciałbym, żeby każdy z nich powiedział, to zrobiłem dla Zielonej Góry, a okazuje się, że część z nich no, raczej nie ma się czym pochwalić, więc stąd między innymi mój udział w wyborach.
Czyli najważniejsze, czy priorytetowe w tej kandydaturze, pana kandydaturze do sejmiku jest to, żeby pomóc Platformie. Nie to, żeby być w tym sejmiku, nie to, żeby rozwijać województwo,
znaczy, ja
ale
i tak
właśnie
uważam,
to,
że bez
pomóc.
Zielonej Góry nie będzie rozwoju województwa. Jeżeli ktoś uważa, że to jest możliwe, to moim zdaniem jest w błędzie, bo województwo lubuskie stoi na dwóch nogach, na Zielonej Górze i Gorzowie, plus kilka bardzo ważnych i istotnych również miast, tak jak Żary, jak Nowa Sól, jak Międzyrzecz, jak Świebodzin, ale to Zielona Góra i Gorzów nadają ton. To są te miejsca, gdzie też jest życie akademickie w Zielonej Górze prawdziwe, w Gorzowie namiastka i próba stworzenia czegoś więcej, więc tak naprawdę warto, aby województwo na bazie tych dwóch stolic rozwijało się dalej, więc nie ma szans, żeby województwo mogło być i funkcjonować bez Zielonej Góry. Leszek, jak również bez Gorzowa. Ja wierzę w to, że nasze województwo się rozwinie jeszcze bardziej, ale to do tego potrzeba jeszcze czasu. Patrz, wydobycie surowców naturalnych, które mamy, czyli węgiel brunatny, miedź. Jeżeli to się uda, to naprawdę byłoby to wielki sukces całego województwa.
Leszek Miller powiedział, panie prezydencie, że to, że pan startuje z listy PO, oznacza, że stracił pan rozum.
No cóż, ja... Mogę to skomentować
odwiedził
w ten sposób.
Odwiedził poniedziałek nasze miasto.
Tak, no i stwierdził, że straciłem rozum, bo startuję z innej listy. Ja przypomnę tylko, że Leszek Miller startował z Samoobrony, więc jeżeli porównam Platformę i Samoobronę, to wstyd mi za pana Leszka Millera, który potrafił założyć biało-czerwony krawat i wspólnie no, z dość kontrowersyjnym ugrupowaniem startował, więc być może on wtedy stracił rozum, jeszcze ten rozum do niego nie wrócił. A z drugiej strony, tak poważnie też mówiąc, jeżeli Lewica kwestionuje coś takiego jak sprawa funkcjonowania żołnierzy wyklętych, tak, czyli osób, które walczyło wolno Polskę i które zostały w bestialski sposób zamordowane, no, bardzo często nie tylko i wyłącznie przez polskich, ale przez rosyjskich oprawców zaraz po wojnie. I no, jedna z osób prominentnych polityków lewicy mówi, że utracenie przeze mnie że tak powiem, lewicowych ideałów właśnie wiąże się z tym, że pozwoliłem na wybudowanie w Zielonej Górze takiego pomnika, pomnika żołnierzy wyklętych, to jest mi bardzo wstyd i przykro, no bo jeżeli ktoś chce zakłamać historię, bo przez kilkadziesiąt lat w ogóle o tym nie mówiono, tak, to jest mi nie po drodze z takimi ludźmi, bo ja uważam, że to, co było złe w tamtym systemie, trzeba piętnować. Jeżeli ktoś był mordercą w tamtym systemie, to trzeba o tym mówić, bo nie wszystko, co było w tamtym systemie, było złe. Jest wiele rzeczy, które były dobre i zostały zniszczone przez nowy system, choćby opieka zdrowotna nad dziećmi, bo pamiętam, kiedyś to było bardzo dobrze w Polsce, w tej w Polsce Ludowej zrobione. Po przemianach moim zdaniem poszło to w złym kierunku, więc o tym też należy mówić. Ale nie wolno zakłamywać historii, bo zakłamywanie historii to my mamy już, że tak powiem, za sobą i mówienie o tym, że czegoś nie było, co
no
było.
Mówił pan, że zaraz lewica powie, że Katynia nie była.
Tak, tak. No, de facto biorąc pod uwagę, że Rosjanie do dzisiaj przecież nie chcą powiedzieć prawdy o Katyniu i chowają dokumenty. Ile lat już minęło? A przecież to była próba eksterminacji narodu polskiego, bo tak naprawdę...
No ale Smoleńsk im przypomniał te wydarzenia. Tak, ta
katastrofa. Więc jest wiele miejsc, gdzie tak naprawdę uważam, że powinniśmy o tym głośno mówić i nie ukrywać tego, że coś było złe, bo jeżeli coś było złe, to trzeba to piętnować i koniec, kropka, i nieważne, kto to zrobił. W kościele trzeba piętnować to, co złe, i kościół też to piętnuje, i w byłym systemie to, co było złe, też piętnujmy, ale nie mówmy, że tego nie było. Nie mówmy, że jak ktoś mówi, że byli żołnierze wyklęci, czyli osoby, które zostały przez bezpiekę zamordowane, to utracił wrażliwość lewicową, no bo dla mnie jest to śmieszne. I jeżeli ktoś... Też bardzo często nie ma żadnego argumentu w dyskusji, bo ja rozumiem, że pan Leszek Miller potrafiłby jakiś argument przedstawić na to utracenie przeze mnie rozumu, a jeżeli tylko i wyłącznie jedynym jest to, że startuje, no więc jeżeli ktoś nie ma argumentu, to mówi o drugiej osobie, bo ty głupi jesteś, no i trudno polemizować z kimś takim.
Więc... A czy pan zabiegał o to spotkanie z Leszkiem Millerem?
Wie pan co, no już kilka razy nawet rozmawialiśmy, spotkaliśmy się kilka razy nawet w Warszawie na różnego rodzaju uroczystościach, gdzie pytałem się, czy jak będzie w Zielonej Górze, to znajdzie czas. Jeżeli nie znalazł czasu, to cóż, no jest to jego wola. Choć z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że generalnie liderzy różnego rodzaju grupowań, jak przyjeżdżają do Zielonej Góry, starają się spotkać z prezydentem miasta, nawet na symbolicznej herbacie, kawie, zapytać się, co jest w mieście dobrego, co złego, czy widzi miasto jakieś problemy, w których można by było pomóc ewentualnie w trakcie prac sejmowych nad różnymi dokumentami, które się toczą. Ale tutaj, że tak powiem, odeszło się to bokiem. Dla mnie tylko przykre, że jest też taka zasada, że nieobecnych się nie mówi. Jeżeli chciał, mógł przyjść do mnie i powiedzieć mi to w twarz. Myślę, że wtedy było, że tak powiem, tu bardziej eleganckie z jego strony. A ja bym zapytał się, jak to było z krawatem samoobrony, czy on wtedy stracił ten rozum, czy nie, jak startował.
I mężczyźni by rozmawiali o strojach właśnie.
No więc pewnie w ten sposób. Nie ma co komentować.
Ja żartem zwieńczę właśnie ten temat polityczny. Dużo mówi się ostatnio, panie prezydencie, o ZIT-ie, zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli mówiąc najprościej, dostaniemy unijne pieniądze na realizację rozmaitych projektów i bardzo dobrze, że udało się takie pieniądze wywalczyć. One są dość spore, a ja chciałabym zapytać o tę jedną cząstkę, czy część, która jest poświęcona rowerzystom. Co dokładnie będzie zrobione z tego funduszu dla rowerzystów?
Chodzi o ścieżki rowerowe, które powstaną w Zielonej Górze i wokół Zielonej Góry, żeby można było do Żonkowa, do Ochli,
do Sulechowa,
do przystani dojechać, więc tam prace koncepcyjne trwają. W przyszłym roku chcę przystąpić do realizacji, bo tam była szansa, aby na te ścieżki pieniądze wywalczyć, więc wywalczyliśmy. Ale to nie tylko budowa ścieżek, bo tam też jest między innymi budowa tras aglomeracyjnej w Zielonej Górze, bo brakuje nam nowych rozwiązań komunikacyjnych, więc tam też udało się nam na to środki pozyskać i chcemy w przyszłym roku przystąpić do wykupu nieruchomości, bo tam będzie trzeba wykupić część nieruchomości na trasie tej drogi i mam nadzieję, że 15-16 rozpocząć inwestycje. Więc,
do kiedy ta perspektywa?
Perspektywa środków ZIT-u to są środki unijne do roku 2020, więc nie wszystko w pierwszym roku będzie. Tutaj też są środki, gdzie myślimy o budowie i hospicjum, i hostelu w Zielonej Górze, więc to też będzie zrealizowane.
Tam... A jeśli chodzi o te rowery, panie prezydencie, bo z jednej strony to dobrze. Rowerzyści będą mieli swój raj, a z drugiej strony rowerzyści denerwują wielu zielonogórzan. Zielonogórzanie mówią, deptak jest od deptania, nie od jeżdżenia.
Ja uważam,
będzie raj dla rowerzystów i jednocześnie rajd po tym deptaku.
Ale to jest
naszym.
Też tak, jak troszkę z drogami. Na drogach są pewne zasady i pewne przepisy. Tak samo na deptaku są pewne zasady i pewne przepisy. Jeżeli ktoś jedzie zgodnie z tymi przepisami, to jest to normalne. Jeżeli ktoś niestety wsiądzie na rower czy za kółko i zachowuje się w sposób niezgodny z przepisami, to choćbyśmy nie wiem co robili, to my sobie z tym nie poradzimy.
Będzie jakaś kampania też promująca bezpieczną jazdę na rowerze? Ja na przykład ze swoim samochodem ważę tonę, a rowerzysta, no 80 powiedzmy kilogramów, to jest
ja myślę, że kampanie są też tworzone, bo przecież
jedna sprawa, rowerzyści piesi, a inna rowerzyści kierowcy.
publiczną, która pokazuje, że rowerzyści są. My staramy się, aby powstawały ścieżki rowerowe, które właśnie no, spowodują odciążenie po pierwsze ulic, po drugie chodników, bo są to wyznaczone miejsca. Chodzi, ja przyznam się, że bardzo często też widzę raz mieszkańców, którzy idą po ścieżce, a dwa widzę ścieżkę rowerową i rowerzystę, który nie korzysta z tej ścieżki, tylko jedzie po ulicy, więc to wszystko jeszcze wymaga czasu. Tego musimy się nauczyć.
Planowana jest kampania, czy nie?
Wie pani co, no, ja mam nadzieję, że mamy bardzo aktywne stowarzyszenie Rowerem do Przodu, które popracuje nad tym i opracuje jakąś formułę tego, bo ja myślę, że tego typu rzeczy to najlepiej, jak robią ludzie od dołu, a my im chętnie pomożemy, natomiast nie my od góry będziemy narzucać, co jak ma wyglądać. Ja uważam, że podejść taką powinno
być. Pan przywoła
być
tutaj w Radiu Indeks do porządku rowerzystów.
Ja uważam,
słuchają,
że
podejść
taką
słuchają.
Wolno jeździć. Natomiast wszystkich wariatów, pod tego jest Policja, Straż Miejska, którzy jeżdżą na naszym deptaku w sposób no, niebezpieczny, powinno wyłapywać się i dawać im mandaty. Zresztą przyznam się szczerze, że te osoby były i jeździły po deptaku, nawet jak po deptaku jeździć nie było wolno, więc ich nic nie powstrzyma, no bo nikogo nie jesteśmy w stanie powstrzymać przed łamaniem przepisów. To jest tak samo jak przed pijakami, którzy wsiadają za kółko.
Chodzi o zdrowy rozsądek. Nieraz się chyba już każdemu zdarzyło, że został muśnięty tak niebezpiecznie przez pędzącego rowerzystę. Pewnie o to chodzi, żeby było po prostu więcej
rozsądku.
Niech każdy
myśli.
Niech każdy myśli. O, i to będzie motto tematu rowerowego. Panie prezydencie, czy pojawią się, może też, żeby oswoić Zielonogórzan z tematem rowerowym, wypożyczalnie rowerów?
Czy jest koncepcja, żebyśmy coś takiego stworzyli, ale musimy najpierw znaleźć sposób, jak to sfinansować, bo przyznam się, że różnych rzeczy do zrobienia jest bardzo dużo i trzeba będzie, że tak powiem, zawsze stopniować. No, na wszystko nam pieniędzy nie starczy. Jeżeli chcemy przystąpić teraz do
aglomeracyjnej... To jest niemożliwe. Przygotowanie czegoś takiego, bo mamy piękne widoki, piękne trasy, można by zwiedzać.
Nie myśleliśmy o tym, żeby to w Zicie,
tak
żeby
Wrocławiu
w Zicie
to
zrobić,
działa.
Żeby w Zicie,
20
nie, no,
stacji,
we Wrocławiu,
200 rowerów. Tak
we Wrocławiu, w Warszawie, to, tak, 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 tylko że to...
Ale rowery no, pasują właśnie do naszego miasta, do Zielonej Góry.
No i tak nie do końca, bo Zielona Góra ma też to do siebie, że jak ktoś nie jeździ na rowerze na co dzień, a wsiadłby tylko i wyłącznie od święta, to my jesteśmy dość pofałdowanym miastem i nie wszyscy mogliby dać radę pojeździć po Zielonej Górze ze względów kondycyjnych, więc to nie takie proste. Myśmy myśleli też kiedyś, że część
rowerów... siłownie na osiedlach, to wszystko się uzupełnia.
Też oczywiście, bo to trzeba dbać o swoją tężyznę fizyczną, bo wbrew pozorom to też ważne.
Wracamy za chwilę do rozmowy z prezydentem miasta Januszem Kubickim. Proszę dzwonić po piosence 68 326 9696. Dzwońcie do nas, zadawajcie pytania prezydentowi miasta. I już odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo. Rozłączył się nasz słuchacz. Zaczynamy w takim razie od pytania mailowego. Czy miasto będzie poszerzać S3?
Miasto nie będzie poszerzać S3, bo to nie jego zadanie. S3 będzie budowane na odcinku od Sulechowa aż do granic z Polski. Takie są plany. Ja wierzę w to, że niedługo ruszy już budowa, bo te dwa pasy, które brakują między Sulechową a Zieloną Górą, są bardzo istotne i oczywiście dalej też do Nowej Soli i najlepiej do autostrady, żeby jak najszybciej powstały. Jest planowana ta inwestycja, są już prowadzone pierwsze prace, między innymi wykopaliskowe, bo zanim się rozpocznie całość inwestycji, jest niezbędne przeprowadzenie właśnie takich badań i one już, jak ci, co jeżdżą z Sulechowa, to widzą, że w kilku miejscach tam już doszło
do
odsłonięcia i wierzę w to, że w przyszłym roku ta inwestycja ruszy, bo jest nam to bardzo, bardzo potrzebne.
Odbieramy telefon z kolejnym pytaniem od słuchacza. Słuchamy pytania. Dzień dobry. Słuchacz się rozłączył. Panie prezydencie, kolejne pytanie, troszkę dłuższe. Słusznie pan Łagódko napisał u pana na profilu i zaraz dokończę pytanie. Odbieramy telefon. Czy teraz się uda? Halo, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, dzień dobry, panie redaktor.
Słuchamy.
Ja mam taką prośbę do pana prezydenta. Nie wiem, na ile to jest możliwe, bo ja jestem kierowcą MZK. Wie pan, panie prezydencie, bardzo by się przydały na tym nowym rondzie te liczniki i na tej krzyżówce Wyspiańskiego Staszicza ten licznik do światów, bo jak wyjeżdżamy na przykład z Chynowa, jedziemy, mamy zielone, to się człowiek przyspieszy tym autobusem i nagle się zmienia i nieraz trzeba gwałtownie hamować i przyspieszać, a nawet jak się wjedzie autobusem na pomarańczowym, bo nagle się przyłączy, ten autobus wolno zjeżdża przegubowy z tego krzyżówki i dochodzi do często niebezpiecznych sytuacji. Czy tam nie można tych liczników, chociaż na tych dwóch takich wrażliwych miejscach, po prostu założyć, to by i poprawiło, wie pan, hamowanie i spalanie, wszystko by było super.
Jeszcze raz proszę przypomnieć, o które skrzyżowanie,
Wyspiańskiego Staszica, no bo tam jest Wyspiańskiego Staszica i Nowe Rondo, bo tam jak się zjeżdża z wiaduktu, jak się jedzie od Chynowa, skręcam w lewo i mam zielone światło, no to jadę. I w pewnym momencie się rozpędzam i nagle jak nie ma jak hamować, no tak ciężko wytrzymać tą sytuację, no albo wolno i tam dużo tracimy czasu i tam się też łapie opóźnienia i to też poprawia przy ekonomię, nie? Bo nieraz trzeba deptać do dechy, żeby przelecieć, no ciężko to wyczuć, nie?
Dziękujemy za to pytanie.
Naprawdę te strasznie poprawiły.
Dziękujemy za pytanie, słuchamy odpowiedzi pana prezydenta.
W ogóle w miejscu Wyspiańskiego Staszica to tam by się prosiło, żeby rondo zrobić, bo tam oczywiście pomyślimy o licznikach, bo to będzie łatwiejsze i szybsze i tańsze, choć tam przydałoby się rondo, tam się często korkuje, jest to takie newralgiczne miejsce, a tam ruch tak naprawdę całość idzie po skosie, bo on idzie właśnie jednak nie na wprost, tylko i on, myślę, że to ułatwiłoby tam płynność na tym, a wtedy też jak jest większa płynność, no to właśnie tych problemów nie ma, jeżeli tam byłoby takie prawdziwe rondo, a tam miejsce jest. No zobaczymy, kiedyś trzeba będzie się zastanowić, ja przekażę tą informację służbom, które się tym zajmują, i mam nadzieję, że się uda te chociaż czasowe liczniki, które pomagają wbrew pozorom upłynnić ruch w mieście. Jest ich już troszkę, więc przekażę tą informację do wydziału. Zobaczymy, jak się do tego odniosą, czy jest taka szansa.
Jako pasażerka MZK muszę się zgodzić. Rzeczywiście różnie to bywa. Tam, gdzie nie ma tych upłynniających liczników, upłynniających ruch, można tak polecieć trochę do przodu, mówiąc potocznie.
Jest kilka miejsc w mieście, gdzie się blokujemy.
Gdzie jeszcze warto o tym pomyśleć.
Tak, tak, tak,
no. Kolejne pytanie mailowe. Zaczęłam je czytać. Słusznie pan Łagódko napisał u pana na profilu, żeby stworzyć Centrum Kreatywności w Zielonej Górze. Mamy tu artystów, mamy muzyków, kabareciarzy. Czy nie można im stworzyć miejsca, w którym rozwijaliby się? Z pewnością, jak zrobią kariery, będą chwalić miasto, że dało im taką możliwość, a nie wypierać się swojego pochodzenia, jak to robią niektórzy, bo zawdzięczają wszystko tylko sobie, nie miastu.
No cóż, no ja myślę, że generalnie nie ma osoby takiej, która coś zawdzięcza komuś innemu jak samej sobie, bez własnego zaparcia w wielu tematach. Nikt nie osiągnąłby sukcesu, bo to jest niemożliwe. Oczywiście my staramy się wspierać artystów różnej maści, bo to jest ważne. I mamy też oczywiście takich, którzy odnieśli sukces i wcale się tego nie wypierają. Choćby teraz w sobotę przecież będzie można zobaczyć mistrzów świata w rock'n'rollu, bo w Zielonej Górze będą się odbywały mistrzostwa świata
tak,
w rock'n'rollu sportowym.
Na naszej antenie, tak,
tak, a to są przecież nasi gwiazdy. Znajomi, bo myślę, że wiele osób ich zna i wie, kto to jest, o kim rozmawiamy. Więc dzięki nim taka impreza odbędzie się w Zielonej Górze.
A czy takie centrum kreatywności da się zrobić?
Cóż, zależy, co rozumiem pod tym pojęciem, bo to jest tak szeroko rozumiane pojęcie. No,
taki kiedyś... inkubator kreatywności.
Inkubator kreatywności jest. Inkubator firm, które się zajmują tym, co jest związane z kreatywnością, patrz, z projektowaniem, powstał taki i funkcjonuje w Zielonej Górze, tam na bazie budynku, który mieści się w parku przy ulicy Wadzów. Na pewno warto wspierać artystów, z tym, że oczywiście to jest zawsze odwieczny problem, skąd na wszystko wziąć pieniądze, bo tak naprawdę wsparcie najczęściej oczekuje się od nas, aby było to typowym wsparciem finansowym, a z tym nie zawsze nam się udaje trafić tak, żebyśmy wszystkich mogli zadowolić.
Może warto tu podjąć współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim. Jest taki budynek popularnie nazywany Mrowiskiem przy Alei Wojska Polskiego. Zapadający się tam właśnie nasi uczelniani artyści odbywają swoje zajęcia i to jest taki potężny budynek, w którym mogłoby coś takiego być może kiedyś powstać. Kolejne pytanie. Numer telefonu przypominam 68 326 9696. Jakie będą losy obwodnicy południowej, czy też jak chce magistrat ulicy południowej. Miasto zwodzi obywateli, tak uważa słuchacz. Często zmieniają się decyzje w tej sprawie, a przecież obwodnica jest w planach, jest wpisana w studium zagospodarowania przestrzennego.
Są dwie kwestie, bo to dotyczy obwodnicy południowej, prawdziwego zdarzenia, którą chcemy zrealizować i myślę, że jest proces około 5-6 lat. Natomiast chcemy również, aby w mieście powstawały nowe drogi już samym w mieście, które mają nie rozwiązywać ruchu tranzytowego wokół Zielonej Góry, ale praszać ruch w mieście Zielona Góra, bo z tym jest problem. To, co przed chwilą kierowca dzwonił, mówił, pokazywał miejsca, gdzie już nam brakuje tej przepustowości, więc jak nie będziemy myśleli o nowych rozwiązaniach komunikacyjnych, o nowych drogach, to miasto naprawdę będzie coraz bardziej zakorkowane. No, to jest tak, jak droga przez park słynna, która powstała już kilka lat temu. No, myślę, że gdyby jej nie było, to naprawdę na Jędrzychowie żyłoby się o wiele gorzej. Kolejne rozwiązanie z Jędrzychowa, które było, to połączenie z Wrocławską, więc my musimy myśleć o takich...
To połączenie z Botaniczną.
I tam dalej powinno dojść do połączenia z Botaniczną, ale niestety tego nie ma zrealizowanego. Ja wierzę w to, że kiedyś się uda to zrobić, bo jest taka potrzeba.
A to chyba musi być zrobione, jeśli jest wpisane w te plany.
Znaczy wiele rzeczy musi być zrobione, ale nie jest robione. Tu już nie tylko i wyłącznie prezydent decyduje o pewnych rzeczach, ale również radni, a radni bardzo często starają się przypodobać wszystkim, więc jeżeli coś jest kontrowersyjne i ktoś protestuje, to radni mówią, proszę tego nie robić, więc ja...
I tak jest tak w tym przypadku?
Tak jest również w tym przypadku, bo tam gdzieś rozpoczęliśmy inwestycję, w połowie została ona zakończona, choć mieszkańcom obiecaliśmy, że ją zrobimy w całości. Cóż, ja nie jestem tutaj już władny, że tak powiem, bez zgody rady na pewne decyzje, więc tutaj szkoda, że to się nie udało zrobić do końca, bo na pewno byłoby to dobre i z korzyścią dla wszystkich.
Do kogo ewentualnie słuchacze z Jędrzychowa powinni kierować to pytanie?
To już są bezpośrednio radni miejscy, jest ich 25 i to oni decydują o pewnych kwestiach, a w tej kwestii nie są wszyscy jednoznaczni, wręcz przeciwnie, uważają, że lepiej tam nic nie robić, bo robienie czegokolwiek spowoduje ich zdaniem zło, a moim zdaniem jednak byłoby to dobre, bo przypomnę drogę przez park, która była też mocno protestowywana, a czy teraz ktoś sobie wyobraża, żebyśmy ją zamknęli, jak tam jest natężenie ruchu rzędu kilkunastu tysięcy samochodów w przeciągu całego dnia, to gdzie ta auta miałoby się schować? No, byłoby to tragiczne, a moim zdaniem coś, co chcemy zrobić w tym miejscu, tam do końca też byłoby nieuciążliwe dla ludzi, a pozwalałoby mieszkańcom tego osiedla na inne alternatywne rozwiązania komunikacyjne związane z godzinami szczytu.
Jeszcze jedno pytanie. Ostatnie już w dzisiejszym programie wybrałam też drogowe, żeby zachować ciągłość. Słyszałem, że wreszcie osiedle Pomorskie zostanie połączone z trasą północną. Czy to prawda i kiedy to nastąpi?
To będzie wraz z budową trasy S3. W tym samym czasie, kiedy będzie budowana droga S3, te dodatkowe nitki, wraz z budową dodatkowych nitek jest zaplanowane połączenie osiedla Pomorskiego z trasą północną i my też czekamy jak na najszybciej, żeby to się rozpoczęło, bo ta droga wtedy zostanie wybudowana.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki był gościem Radia Intex.
To ja również dziękuję. No i zapraszam wszystkich dzisiaj na mecz. Mamy nowego trenera. Zobaczymy, jak nowy trener pokieruje zespołem.
Zmiany też w żużlu, ale to już na inny program.
Zmiany. Cóż, życie nie znosi.
Kto będzie prezesem, panie prezydencie?
Ja myślę, że my prezesa mamy, mieliśmy i będziemy mieć. A jak będzie nazywała się jego funkcja? Któż to wie?
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.wzielonej.pl/prezydent. www.wzielonej.pl/prezydent.